Kochani, to teraz już po raz drugi przedstawię naszych gości, bo Łukasz, ciebie nie było za pierwszym razem, jak tu widzieliśmy, ale jesteś już u nas chyba trzeci raz w zborze, więc spoko. Łukasz i Asia mają trzy córki, słuchajcie. A ja taki dobry w cyfrach, widzicie, nawet mnie Bóg zaczyna zmieniać. Halleluja, taki precyzyjny, cztery córy, tak, okej. Fajnie, są z Gorzowa, wczoraj mieli świetny koncert, byliśmy na ich koncercie i mieliśmy super czas, zatrzymaliśmy się. Teraz pora wyruszać, więc Łukasz, zapraszamy cię. Nie wiem, czy chcesz tu maszerować z żoną, czy samemu. Samemu chcę. Okej, dobrze. Przywitajmy Łukasza. Amen. Rób po swojemu, niech cię Bóg prowadzi. Rozwiąż Kościół, zamknij Kościół, jak będzie.
Dzięki. Słuchajcie, no żyjemy w niesamowitych czasach, moim zdaniem osobistym, i najfajniejsze jest to, że mamy takiego fajnego Boga, takiego dobrego, niesamowitego, potężnego, wszechmocnego. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg jest określony, nasz tata jest określony jako wszechmocny. Wszechmocny Bóg. Wszechmocny to znaczy, że cała moc jest Jego. Zgarnął wszystko po prostu. Wszystko jest Jego. Jest powiedziane, że Pan Jezus w ogóle, że powiedział, dana mi jest wszelka moc, wszelka władza w ogóle. Wszystko. Jak sobie pomyślimy, że Pan Jezus ma to wszystko, to znaczy, że wszyscy inni nic nie mają. Pomyślcie sobie w tym momencie o diable. Pan Jezus ma całą moc, całą władzę, całą moc. On ma tą moc. To znaczy, że diabeł jej nie ma. I dlatego diabeł jest kłamcą. Diabeł jest kłamczuchem, jest pajacem i kłamczuchem. Przepraszam, ale nie mam... Czasami mamy szacunek, chrześcijanie mają szacunek dla diabła. Ja nie mam dla niego szacunku. Jest takim kosmicznym pajacem i złodziejem i oszustem. I ja nie mam dla takich indywiduów szacunku. I nie ma żadnej mocy. Jego moc jest rzeczywista wtedy, kiedy my uwierzymy w to, kiedy uwierzymy w jego kłamstwo i przyjmiemy je, to kłamstwo będzie działać w taki sposób, że te wszystkie rzeczy, o których on mówi, one mogą stać się rzeczywistością w naszym życiu. Ale nie chciałem mówić o diable, w ogóle mnie nie interesuje, nie będziemy o nim mówić. Ale jeżeli jesteśmy... Wiecie, niesamowite rzeczy Bóg czyni. Nowe rzeczy przychodzą. Bóg uwalnia... Coś, co jest wyraźne, to, że uwalnia Kościół, że Kościół się, wiecie, że wzrasta ta świadomość tego, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być jak Chrystus, żeby czynić te same rzeczy, które Chrystus czynił, że wszyscy jesteśmy do tego powołani, że ciało jakby zbiorowo nagle rozumie, że aha, to znaczy, że ja też. I to jest niesamowite, że podłączamy się, okazuje się, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, że nie patrzy na ciebie i mówi... A ty jesteś liderem? W ogóle nie jesteś liderem. To po co się w ogóle za to zabierasz? Nie, Pan Jezus mówi, tak, to jest właśnie to. Ja chcę się objawiać przez ciebie. Jesteś moim ciałem. Chcę się przez ciebie objawiać. Więc to jest coś, co Bóg czyni. Masę różnych innych rzeczy się dzieją. I w tym wszystkim jest bardzo ważne, wiecie, jak jesteście długo chrześcijaninem. Nie wiem, nawet dobrze powiedziałem? Chrześcijaninem? Dobrze. Chyba. Jak długo jesteście, chodzicie z Bogiem, to przy tym wszystkim na pewno doświadczacie czegoś, co... Albo może nie, może to jest tak, że ja po prostu tego doświadczam, a wy nie, i teraz wyjdę trochę jak głupa, będziecie patrzeć, o co chodzi. Ale doświadczacie może tego takiego... takiego jakiegoś wewnętrznego rozdwojenia w środku takiej szarpaniny. Ja ją doświadczam, więc wiecie, tego, że tak czasami mi trudno uwierzyć, że mój Bóg, że mój Ojciec rzeczywiście jest tak dobry, jak mówi, że jest. Że On rzeczywiście jest tak dobry. I wiecie, i to powoduje, że czasami trudno mi jest tak myśleć o nim tatusiu, że rzeczywiście on jest tatusiem, że on jest tak dobry, że on mnie tak kocha i że jego miłości nic nie może zmącić. I to wiecie, i czasami jest, mam w sobie tą takie jakby, co jakiś czas wraca to takie spojrzenie i to myślenie, że czasami w moim tacie, w ojcu widzę, widzę tego, wiecie, złego policjanta i dobrego policjanta. Widzę tego, który karze i nagradza. A Boże serce, serce naszego taty, wiecie, jest niezmienne. Jest niezmienne i jest, jakby to powiedzieć, jest nierozdwojone, jeżeli chodzi o ciebie, jeżeli chodzi o mnie. On nie ma raz takich myśli, raz takich, raz tak o tobie myśli i myśli, że nie, no okej, okay, jesteś fajny. Raz myśli, ale jesteś niefajny. Nie. Ojciec nas kocha i jego miłość jest, on jest, jego myślenie o nas jest ciągle takie samo. My się szarpiemy, my myślimy, że ale teraz to już chyba trochę jakoś inaczej ojciec o mnie myśli. A ojciec cały czas dokładnie tak samo na ciebie patrzy i dokładnie tak samo ciebie kocha. Pan Jezus, wiecie, że Jezus, któremu służymy, Jezus, o którym śpiewamy, że On się nie zmienia nigdy, że On się nie zmienia. I te wersety, które znamy w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 8 wersecie, że Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, to dosłownie to znaczy, że On jest ciągle ten sam. A Pan Jezus, Jezus jest obrazem Ojca. Wiecie? Czasami zapominamy o tym, że Jezus jest obrazem Ojca. Słuchajcie, jak patrzymy na Pana Jezusa, jak czytacie Ewangelię, jak patrzycie na Jego charakter, na Jego serce, na to, jak podchodził do ludzi, co mówił, co robił z ludźmi, to jest dokładnie Ojciec. To jest Ojciec. Tutaj widać Ojca, w Jezusie widać Ojca, wiecie? Oni naprawdę nie są inni. To nie jest tak, że Pan Jezus jest tym nowoczesną wersją, tą taką fajniejszą wersją Pana Boga i jest Ojciec ten tradycyjny, tak, tradycyjny, surowy Ojciec, który pilnuje porządku. I oni tam czasami się spotykają ze sobą i Pan Jezus musi Ojcu tłumaczyć, bo Ojciec trochę już nie z tego pokolenia i tam, tato, no. Wiecie, tak jak patrzycie, wiecie, myślicie że Ojciec wybiera, kogo uzdrowić, kogo nie uzdrowić. Na przykład myślimy sobie, nie, to jest taki grzesznik, że on w zasadzie nie powinien być, nie zasługuje na to. Nawet nie ma się o co o niego modlić, bo Bóg go nie uzdrowi. Dlaczego ma go uzdrowić, jak on w takim grzechu siedzi? I Pan Jezus, wiecie, bo wiecie, jak jest w Słowie Bożym napisane, że te tłumy chodziły za Panem Jezusem i uzdrawiał wszystkich, to my wiemy, że to były tłumy specjalnie wyselekcjonowanych osób. Tych naprawdę godnych tego, żeby być uzdrowionymi. Tak? Pan Jezus uzdrawiał ich wszystkich. To nie było tak, że później się spotykał z Ojcem i Ojciec mówił, synu, co ty znowu narobiłeś? Czy ty wiesz, kogo ty uzdrowiłeś w ogóle? Czy widziałeś tego człowieka? Ty wiesz, jakie on ma życie? Czy wiesz, co on robił? Jak ty mogłeś go uzdrowić? Nie. Ojciec i syn są ciągle tacy, oni są tacy sami, dokładnie. I powiem ci, że serce Ojca do ciebie i do mnie jest niezmienne, kiedy masz dobry dzień i kiedy czujesz, że jesteś w dobrym miejscu z Ojcem. I tak samo Jego serce jest niezmienne wtedy, kiedy masz ten słaby dzień. Dokładnie ten dzień, kiedy upadłeś, kiedy zawaliłeś coś i czujesz, że pojechałeś, twoja relacja jest rozwalona. To chcę ci powiedzieć, że Ojciec w tym momencie dokładnie tak samo na ciebie patrzy. Nie ma zmarszczonych brwi i nie mówi, synu, nie wtrącaj się teraz do Jezusa. Mówi, teraz ja. Nie. Ojciec i syn są tacy sami. To jest bardzo, bardzo ważne przy tym wszystkim, co Bóg chce teraz czynić w nas. Wiecie, w nas i przez nas. To jest bardzo ważne. I chcę wam powiedzieć, że Ewangelia, którą głosimy, co to jest Ewangelia? To jest dobra nowina. My czasami o tym zapominamy i czasami to, co głosimy, nazywamy Ewangelią, a nie ma w tym dobrej nowiny wcale. I czasami jest tak, że w Ewangelii mamy zawarte coś takiego, że jest łaska i jest przebaczenie, albo może inaczej. Znaczy, mamy jakąś taką tendencję, że zanim będziemy mówić o niebie, trzeba najpierw ściągnąć człowieka do piekła, żeby poczuł piekło swąd, jak mu się tam już przypala wszystko i wtedy jak go pociągniemy do nieba, to on wtedy jakby, wiecie, będzie szanował to niebo. I troszeczkę, mamy troszeczkę tak, że z miejsca pierw musimy pokazać złość i gniew Boży, który ciąży na człowieku. I teraz, człowieku, jak już zrozumiesz, jak bardzo Bóg się na ciebie gniewa, to teraz możesz przyjść do miejsca przebaczenia i dalej życie chrześcijańskie wygląda tak, że przyjmujesz Jezusa, doświadczasz przebaczenia, to teraz uważaj, bo znowu możesz doświadczyć gniewu. To teraz już się zaczynaj pilnować znowu. Bo teraz Ojciec już ciebie pilnuje i teraz jest coś takiego jak dojrzałość chrześcijańska, jest odpowiedzialność i w pewnym momencie Ojciec będzie cię rozliczać, zacznie cię rozliczać. I chcę wam powiedzieć, jak myślę sobie o takich słowach jak zbawienie, jak miłosierdzie, jak przebaczenie, odkupienie, łaska, miłość, to są dobre rzeczy. To są pozytywne myśli od Boga. To są pozytywne rzeczy od Boga. I to napięcie, które teraz czujecie, i to myślenie, no ale o to, że to tak, no zaraz, ta kwestia grzechu i tak dalej. To napięcie właśnie wynika z tego, że mamy takie myślenie. Ale nie bójcie się, ja tutaj żadnych herezji nie powiem zaraz. No nie wiem, może powiem. Może, nie wiem, bo zależy kto co uważa za herezję. Bo to nie oznacza, to co mówię, to nie oznacza, że Bóg, nasz Ojciec, znaczy z tym mam problem, jeżeli ktoś mówi, że nasz Bóg jest zawsze zadowolony, że jest ciągle szczęśliwy, zadowolony, chodzi, że ma zawsze dobry humor. Mam wątpliwość, dlatego że to nie do końca jest tak, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg czasami jest, wiecie, zasmucony, że możemy zasmucić Ducha Świętego. To są rzeczywiste rzeczy, że grzech go zasmuca, grzech zasmuca Boga. I to nie jest tak, że Bóg patrzy na grzech, albo w ogóle, wiecie, ponieważ już tak długo już jest Bogiem, że już po prostu nie widzi tych rzeczy. Nie, Bóg widzi grzech i grzech go zasmuca. To nie jest tak, że on go pomija, ignoruje i tak dalej. I to świadomość, że Bóg nas kocha i Bóg ciągle patrzy tak samo, to nie jest, to też nie jest coś takiego jak, wiecie, nie negowanie świętości, która jest w naszym życiu, która jest bardzo istotna. Czystości, czy posłuszeństwa, czy nawet, powiem wam, nawet dobrych uczynków. To wszystko jest element, to jest wszystko częścią naszego życia, ale to są wszystko naturalne. To jest naturalny odpływ tego, że Boża miłość działa w nas i że my wiemy, kim jesteśmy i jak Bóg na nas patrzy. To są naturalne rzeczy. Świętość, powiem wam, że łaska, jeżeli my rozumiemy łaskę, to łaska pociąga nas, ciągnie nas w stronę świętości. Jeżeli rozumiemy łaskę jako rób ta, co chce ta, to nie jest łaska. To nie jest łaska, to jest zaprzeczenie działania łaski w naszym życiu. Łaska ciągnie nas zawsze w kierunku świętości. Świętość jest tym czymś, co jest naturalne dla kogoś, kto poddaje się łasce Bożej. I posłuszeństwo jest czymś naturalnym. To jest coś, co nas... Jeżeli patrzymy na Jezusa, jesteśmy rozkochani w Nim, patrzymy, jak On jest niesamowity, jak On nas pociąga do siebie, to jest coś, co powoduje, że my chcemy być posłuszni. Kto nie chce być posłuszny Bogu? Kto, jeżeli patrzy na Jezusa, kto nie chce być święty, kto nie chce chodzić w świętości? To jest naturalne, to jest naturalne. To nie jest coś, o co my musimy, wiecie, się zmagać i walczyć. Ale apostoł Paweł mówi coś takiego. Na przykład przeczytam wam. Rzadko to czytam. To jest ten problem trochę, to napięcie. Czasami jak się mówi o łasce, że można takie rzeczy pominąć, ale apostoł Paweł, który był apostołem łaski, który na łasce się skupiał, bardzo dużo o łasce mówił, to w liście do Hebrajczyków powiedział coś takiego. Zakładam, że to był apostoł Paweł, że to on napisał ten list do Hebrajczyków. Przeczytajcie sobie ze mną, jak macie Biblię. Nie wiem, czy tutaj się nosi Biblię. Nosi się? W telefonie. Dobrze, wyjmijcie swoje smartfony teraz. 12 rozdział, 14. Od 14 wersetu może przeczytam coś takiego. Zobaczcie, 14 i 15 może, nawet tylko to wystarczy. Zobaczcie, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Apostoł Paweł, apostoł łaski, mówi nagle, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I zobaczcie, co mówi dalej, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dla apostoła Pawła te rzeczy się nie gryzą. Dążenie do świętości i mówienie o łasce, dlatego że mówi, że jak łaska działa, działająca łaska w tobie powoduje to, że chodzisz w świętości, że chcesz chodzić w świętości, że poddajesz się Bogu i chodzisz w świętości. On mówi, nie odkładajcie tego, to jest wszystko w jednym miejscu, to jest wszystko razem. Jeżeli poddajesz się łasce Bożej, to powoduje, że ty chodzisz w tym, kim jesteś tak naprawdę, bo jesteś święty. To jest twoja tożsamość, ty jesteś święty. I to jest naturalne, że ty zaczynasz chodzić w świętości. Jeżeli się łasce Bożej nie poddajesz, to nie dążysz do uświęcenia, to ta świętość się nie przejawia w twoim życiu i się odsuwasz od łaski Bożej, od działania łaski Bożej. To jest ze sobą połączone. Zresztą w liście do Tytusa, jak wiecie, jest powiedziane, że łaska Boża objawiła się i uczy nas, jak pobożnie żyć, jak odsuwać od siebie nieczystość, pożądliwość i tak dalej. To łaska nas o tym uczy. Ciekawe, nie? To nie zakon. To nie zakon, to nie prawo nas o tym uczy. Ale my, którzy jesteśmy zrodzeni z ducha, łaska jest tym, co nas o tym uczy. I powiem wam, że różnica życia i śmierci to jest różnica, z jakiego miejsca my startujemy. Bo tak jak Marek mówi, że możesz stać w duchu i stać w ciele, tak samo wiesz, całe twoje chrześcijańskie życie może zaczynać się nie od tego końca, co trzeba, i może to się wydawać podobne. Ktoś, kto stara się być święty swoimi własnymi wysiłkami, ktoś, kto się zmaga, w pewnym momencie może wyglądać podobnie jak ktoś, kto chodzi w świętości, ale nie zaczyna ze swojego, nie zaczyna od ciała, nie stara się, tylko pozwala, żeby świętość po prostu w naturalny sposób wypływała z niego, żeby Bóg się w nim poruszał. I w pewnym momencie te dwie osoby mogą wyglądać podobnie, ale różnica jest między życiem i śmiercią. Jeżeli zaczynasz od swoich własnych wysiłków, jeżeli zaczynasz z miejsca swojego starania się, starasz się dojść do miejsca, gdzie zaczniesz podobać się Bogu, a kiedy zaczynasz z miejsca zmartwychwstania Jezusa, z tego, co Jezus dokonał na krzyżu, i z tamtego miejsca startujesz. To jest zupełnie inne miejsce. Mam nadzieję, że was nie zgubiłem, ale jak zgubiłem, to nie szkodzi. Przeżyjecie. Damy radę jakoś. Chcę wam powiedzieć, że ja sam znajduję w sobie ciągle i jestem na etapie odkrywania, niestety, że ciągle wracają do mnie, wiecie, takie symptomy takiego, symptomy tego najemnika sieroty takiej. Kogoś, kto jest oddzielony od ojca i jest robotnikiem, jest pracownikiem. I ja wiem, że to nie jest moja tożsamość, to nie jestem ja, ale to jest coś, co było przez wiele, wiele lat we mnie i to jest coś, z czym przeciwnik przychodzi, co jakiś czas mi to wrzuca. Robi takie wrzutki i mam takie myślenie o sobie. I powiem wam, że chrześcijanie mogą się znaleźć w miejscu, gdzie prawie mają myśli samobójcze z tego powodu. Z tego rozdwojenia w środku, kiedy walczysz ze sobą, kiedy masz to myślenie o sobie, że jesteś jak jest jak dr Jekyll, Mr. Hyde. Pamiętacie? Tych dwie postacie w jednej. Gdzie w ciągu dnia był normalnym doktorem, normalnym człowiekiem, ale zmieniał się nagle w kogoś zupełnie innego, robił zupełnie inne rzeczy. I spotykałem się przez wiele lat z takim bratem, gdzie on się z tym zmagał tak, że to go doprowadzało po prostu do takiego miejsca, gdzie miał myśli samobójcze na jakieś takie rzeczy. Gdzie sam siebie określał, że on taki właśnie jest, nawet się tak podpisywał, dr Jekyll, Mr. Hyde. To była taka tożsamość, którą on najbardziej siebie w tym widział. I to by było zrozumiałe, gdyby, że czasami się może coś, że ktoś może znaleźć się w tak popapranym miejscu. Ale powiem wam, że to jest coś, co jest bardzo, bardzo powszechne w nas. I tego jest tak dużo i tak często, że to jest bardzo poważna sprawa. I jeszcze czytamy Słowo Boże i dochodzimy do różnych miejsc, do różnych takich trudnych miejsc, które nas rozwalają. Ja przeczytam wam takie jedno miejsce. Ja powiem wam, że to jest wersja... To jest coś, co mówiłem w swojej wspólnocie i to jest już wersja poprawiona, bo po rozmowach z moją żoną. To są naniesione poprawki, także i tak macie szczęście. To jest lepsza wersja. W liście do Hebrajczyków chciałem wam przeczytać 10 rozdział. To jest jeden z tych wersetów, które to są te wersety, które wiecie, mamy na nalepki na samochodach z tym wersetem. Na pewno ktoś z was ma to na lodówce. Magnesem przyczepione. To są te, których się uczymy na pamięć codziennie rano przed pracą do lusterka wyznajemy. Zaraz wam przeczytam. To jest 10 rozdział. 26 werset. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, o ileż stroższej kary. Sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. To jest ten fragment. Widzieliście go wielokrotnie na pewno na samochodach, na nalepkach. Powiem wam, że to... Wiecie, jaki to jest fragment? To jest ten fragment, który jak przez przypadek, czytając Słowo Boże, dojdziemy do niego, to szybko przekładamy stronę i czytamy coś gdzieś... Jana 3,16 może na razie. Szybka reanimacja. Co tu się stało? Co to w ogóle jest? Co tu się dzieje? No właśnie, co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Jak to? Gdzie to całe poselstwo o łasce uleciało tutaj? Wiecie, apostoł Paweł, my musimy, powiem wam tak, to jest też zadanie, to jest list do Hebrajczyków jest niesamowity. Jak zaczniecie cały sobie, trudno mi jest właśnie, to jest problem, jak ja mówię, że poczytajcie sobie 7, 8, 9, 10 rozdział. Ale tak naprawdę poczytajcie sobie całą Biblię sobie czytajcie po prostu. Słuchajcie, wszystko jest w słowie dobre i to zawsze się głupio czuję, jak mówię, ten fragment trzeba czytać. Nie, trzeba całość czytać, ale rzeczywiście 7, 8, 9, 10 rozdział, jak będziemy wolno czytać, jak wolno sobie poczytacie, jak będziecie zadawać pytania Duchowi Świętemu. Duchu Święty, co tutaj, co ty chcesz przekazać, co jest tą główną myślą, o czym ty naprawdę mówisz, to wiele rzeczy nam się wyjaśni. Ważne jest, żeby się pytać, też, żeby zastanawiać się, do kogo było to pisane. To było pisane do Żydów. To było pisane do Żydów, którzy w specyficzny sposób podchodzili do różnych rzeczy i mieli, powiem wam, że, ale żeby nie tracić dużo czasu, powiem wam tak. Nie jest tutaj mowa w tym fragmencie, nie jest mowa o twoich, o tych pojedynczych, o tym, że ty jesteś wierzącym, chodzisz z Bogiem i teraz jest mowa o twoich pojedynczych potknięciach, twoich pojedynczych upadkach i... A to jest coś, co ja zawsze tak myślałem, wiecie, że jest jakaś linia, że jest jakiś margines i pewnego dnia tak się nazbiera, że ten margines zostanie przekroczony i przychodzisz przez tron łaski, a tam już nie ma łaski. Przepraszamy bardzo, ale... Bez przesady. Limit się skończył, koniec. To już dla ciebie nie ma łaski, nie ma dla ciebie zmiłowania, już jest koniec po prostu. Przepadłeś. Zostajesz wykreślony z listy. Nie jesteś już wierzącym. Nie, nawet się nie zbliżaj do bramy, jak po śmierci nie przychodź tam. Nikt ci nie otworzy. Słuchajcie, ja tak myślałem, bo wiecie, bo z tego można coś takiego wynieść. Ja tak myślałem. Ale... Tu nie jest mowa o twoich, jak jest powiedziane, jeżeli ktoś umyślnie, jeżeli ktoś otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie, grzeszymy, nie ma dla nas już ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żaru ognia. I teraz powiedziane, jest powiedziane o Mojżeszu, jeżeli ktoś przestępuje zakon, i powiedziane, że o ile bardziej sądzić będziecie, sądzicie, czyli myślicie, godzien będzie tego wszystkiego ten, kto z bezcześci Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. To są bardzo ważne elementy. Jest krew Jezusa, jest Syn Boży, podeptanie Syna Bożego, jest zbezcześczenie krwi przymierza i znieważenie ducha łaski. I jak patrzymy na cały ten rozdział, nie tylko na cały ten rozdział, jak patrzysz na bo to wszystko, wiecie, nie ma rozdziałów w Biblii, nie ma numerków w oryginale, jest po prostu jedna myśl, jest ciąg, to nie jest tak, 9 mówi o tym i nagle, a o 10 to ja napiszę o czymś innym i teraz piszę o 10, nie, ciągle wszystko jest to samo, z 9 płynnie przychodzi w 10, z 10 przychodzi w 11 i tak dalej, to jest ciągle płynna myśl. I zobaczcie, jak patrzcie rozdział wcześniej, rozdział później, tak naprawdę jest mowa o wierze, jest mowa o wierze w Jezusa, o wierze w uwierzenie w to, co się dokonało przez Jezusa, w to, co Jezus dokonał przez swoją krew, to, co Jezus dokonał na krzyżu dla nas. I dlatego później 11 przechodzi płynnie i mu jest mowa o wierze. I wcześniej też jest mowa o wierze. I tutaj w tym 10, zobaczcie na przykład 35 werset mówi: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie swojej wiary, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I dalej 38 werset mówi: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz popatrzcie sobie na 29 werset i jak on się łączy dalej, zobaczcie, z końcówką tego rozdziału zaraz. Jeszcze przeczytam raz 29. Jeżeli ktoś otrzyma poznanie prawdy, rozmyślnie, grzeszy, nie ma już dla niego ofiary za grzechy. To znaczy, Pan Jezus nie przyjdzie jeszcze raz i jeszcze raz złoży siebie na krzyżu, on już więcej tego nie dokona. Zrobił to raz i jak list do Hebrajczyków mówi, zrobił to raz, a dobrze. I wielokrotnie w liście do Hebrajczyków pojawia się zwrot raz na zawsze. Raz na zawsze, raz na zawsze. Apostoł Paweł do znużenia powtarza to, jakby się zaciął, jak katarynka. Raz na zawsze. Jezus wszedł raz do świątyni ze swoją własną krwią. Raz na zawsze zmazał grzechy. I tutaj, zobaczcie, 29. O ileż strasznej kary będzie godny ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześci krew przymierza, zbezcześcił, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I zobaczcie, 39 w tym kontekście mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, którzy doświadczają tego, co tutaj jest mowa w 29 rozdziale, wersecie. Lecz z tych, którzy co? Którzy wierzą i zachowują duszę. To jest bardzo ważne. Grzech, o którym tutaj jest mowa, jest grzechem niewiary, jest odrzuceniem, jest niewiarą w to, co Jezus uczynił przez swoją krew na krzyżu, niewiarą w to, że Chrystus rzeczywiście jest wystarczający, że to, co Jezus uczynił na krzyżu, jest rzeczywiście wystarczające, że ja nie potrzebuję, że moja relacja z Ojcem jest oparta o krew Jezusa, o Jego ofiarę i nic więcej. I cały list do Hebrajczyków jest o tym. Mówi nic więcej, tylko krew Jezusa. I problem polegał na tym, że oni chcieli dołączyć to, co Jezus dokonał, do całej reszty zakonu, do całej reszty przykazań i przepisów. I chcieli wymieszać jedno z drugim, chcieli dołączyć to i powiedzieć, to jest ważne, to jest dla nas ważne nadal i dodatkowo jeszcze dochodzi Jezus. Jest powiedziane nie, to jest podeptanie Syna Bożego i zbezczeszczenie krwi przymierza. O jakim jest przymierzu mowa? O nowym przymierzu, które się dokonało przez Jego krew. Nowe przymierze, które dokonało się przez Jego krew. Słuchajcie, co się dzieje, kiedy pojawia się nowe? Co się dzieje ze starym? Co się dzieje? I co teraz mamy? W czym funkcjonujemy? W dwóch? W starym i w nowym jednocześnie. Ja mam tak, wiecie, nie wiem, czy ja tutaj mam przy sobie. Żeby nam to ułatwić, gdzieś to miałem i nie mam, szkoda. Nie mam przy sobie, ale może tutaj mam, poczekajcie. Chciałem wam przeczytać fragment Konstytucji. Przeczytam wam fragment Konstytucji Polskiej.
Której?
Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego. Tytuł pierwszy. Stosunki polityczne Królestwa. Artykuł pierwszy. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim. To jest pierwszy artykuł. Konstytucji Polskiej. I wyobraźcie sobie teraz, że ktoś, ja to mam wydrukowane, ale ktoś ma oryginał, bo on jest, ten pożółkły, taki wiecie już, poważnie wyglądający.
3 maja, tak?
Nie, to nie jest 3 maja, to jest 1815 roku, to jest przed samą rewolucją październikową, przed listopadowym powstaniem, tak. Gdzie było powiedziane w ogóle, oprócz tego, że jest powiedziane, że Polska jest na zawsze połączona z Cesarstwem Rosyjskim, to jeszcze jest powiedziane, że car jest królem Polski jednocześnie. On zarządza Polską. To on jest tym królem Polski w tym momencie. Car po prostu bierze wszystko. I teraz wyobraźcie sobie, że dzisiaj w naszym Sejmie, nie chcę się odnosić w żaden sposób do politycznej sytuacji, która jest teraz, bo w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, w ogóle nie, nawet nie potrafię nic tu przypiąć, ale wiecie, ale wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi teraz, staje w Sejmie Polski i mówi, ja tutaj mam dowód, mam oryginał, mam dokument, który wyraźnie stwierdza, że my na zawsze jesteśmy połączeni z Cesarstwem Rosyjskim. I to jest dokument, i to jest prawda, i to jest prawdziwy dokument, autentyczny. I ja żądam tego, żebyśmy to przestrzegali. i car jest naszym królem i tak dalej, gdyby ktoś wyskoczył z czymś takim w Sejmie. Pomyślcie sobie, jakby oni go potraktowali, za kogo by go wzięli. W najlepszym przypadku za szaleńca jakiegoś, ale mogliby podejść do tego poważnie, potraktować go jako zdrajcę po prostu. Co robi taki człowiek? Powiem wam, co on robi. On depcze naszą konstytucję. Nową konstytucję. Dlaczego? Czy ten dokument jest nieprawdziwy, który on trzyma w ręku? Jest prawdziwy. To jest... Czy on nie jest cenny? On jest cenny. Absolutnie. Czy on nie jest ważny? On jest ważny, dlatego że te historyczne dokumenty, one są dla nas bardzo ważne, dlatego że to jest nasza historia. To one opowiadają nam, skąd myśmy się wzięliśmy. Tak? Skąd my jesteśmy? Skąd my przyszliśmy w ogóle? Co się działo wcześniej, to jest bardzo ważne. My nie możemy mieć dziur, nie wiedzieć komu ja wypadłem spod ogona. Nie, ja po prostu wiem, skąd się wzięliśmy, jaka była historia. I to jest w tym sensie, one są bardzo ważne, są cenne, ale ten dokument dłużej nie reguluje już twojego życia. I nie reguluje już mojego życia, dlatego że mamy nowy dokument. Mamy nową konstytucję. Z którego roku? 97, brawo. Tak. Bo wiecie, my walczymy o konstytucję i dobrze było wiedzieć przynajmniej skąd my ją mamy i w ogóle kiedy się pojawiła. Teraz jest ta konstytucja, która nas obowiązuje. Nowa konstytucja. I chcę powiedzieć, że to jest obraz, który nam może ułatwi troszeczkę to spojrzenie, że my Chrystus, to co Chrystus uczynił, to jest Chrystus przyszedł i ustanowił nową konstytucję przez swoją krew. I teraz to, co było dawniej, Słowo Boże, apostoł Paweł mówi o tym, on nie przekreśla zakonu i nie mówi nie, on mówi nie, słuchajcie, to jest, zakon jest święty, on jest ważny, on jest cenny, my musimy wiedzieć, skąd się wzięliśmy, skąd pochodzimy, to jest ważne, on ma swoje zadanie, pokazuje ci, że potrzebujesz Zbawiciela, że nie masz szansy, że masz przechlapane i potrzebujesz Zbawiciela, że sam nie dasz rady i jest przewodnikiem, który ciebie doprowadza do tego miejsca, aż pojawi się nowe i w tym momencie przewodnikowi już dziękujemy. I problem polega na tym, słuchajcie, że my niestety w większości przypadków tak nie funkcjonujemy. My nie mamy tego myślenia. Zapominamy o tym, że to jest takie, że to, co Jezus dokonał, było rozdzieleniem, było czymś absolutnie nowym. I to, co było przedtem, traci swoje znaczenie. Traci swoje znaczenie. I chcę wam powiedzieć tak, bo to jest takie zmaganie w Kościele, wiecie, tak było już za czasów apostoła Pawła i tak jest do dzisiaj. Mamy część Kościoła, która jest, jakby to powiedzieć, judaizująca, w sensie takim, że chce, żebyśmy odkrywali tę skarbnicę tego zakonu, żebyśmy wrócili do zakonu, żebyśmy te prawa z powrotem, że one są ważne dla nas, że one dalej funkcjonują. Niektórzy rozdzielają prawo, mówią, że jest co innego prawo moralne, co innego prawo ceremonialne i tak dalej. Dla Żydów nie ma takiego rozdzielenia. Oni nie rozdzielają tego, jest to nawet niemożliwe rozdzielić tego prawa w taki sposób. I jest druga strona medalu, nawet nie wiem, jak oni się nazywają. Ta cała grupa, wiecie, wierzących, spojrzenie takie antynomianiści czy jakoś, czyli tacy, którzy są przeciwko prawu. I byli za czasów apostoła Pawła. Jeżeli chodzi o tych judaizujących, to apostoł Paweł pisał list do Galacjan. Głupi Galacjanie. Tak ich przywitał. Kto was tak omamił, że znowu wracacie do tych starych rzeczy, a do tych antynomianistów, tych, którzy byli przeciwko prawu, apostoł Paweł napisał list do Rzymian. i mówi, weźcie się, puknijcie. Także i do jednych, i do drugich mówił, nie o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że ani apostoł Paweł, ani Chrystus nie jest ani nie jest judaizujący, ani nie jest przeciwko prawu. Chrystus przychodzi z czymś nowym. Nie jest ani w prawo, ani w lewo. On daje coś zupełnie nowego. Nowe przymierze w Chrystusie nie jest poprawionym starym i nie jest przeciwko staremu. Jest czymś po prostu nowym. Jest nowym porządkiem i z tym przychodzi Jezus. I to jest coś zupełnie nowego. To jest tak nowa rzeczywistość, że Słowo Boże, słuchajcie, mówi o tym, że zostaliśmy, w liście do Kolosan jest powiedziane, że zostaliśmy przeniesieni. Z czego? Do czego? Z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jak sobie pomyślicie, co to oznacza? To oznacza, że gdzie byliśmy przed Chrystusem? Gdzie są wszyscy ludzie, którzy są przed Chrystusem? Zanim nie doświadczą przemienienia swojego życia. Gdzie oni są? W jakim królestwie? I to nie ma znaczenia, czy oni wypełniają zakon, czy go nie wypełniają, czy się starają, czy się nie starają. Słowo Boże mówi, jesteś w królestwie ciemności. I w momencie, w którym poznajesz Chrystusa, zostajesz przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. Powiedzcie mi, czy to jest jakaś taka drobna poprawka? To jest takie poprawienie czegoś, co było? Dokładka jakaś do czegoś, co było? Czy to jest coś zupełnie między ciemnością a światłością? Jest jakaś... To jest po prostu przepaść. To jest coś zupełnie innego. To jest inna rzeczywistość. Zostałeś przeniesiony do innej rzeczywistości w Chrystusie. I problem polega na tym, że tych dwóch rzeczywistości nie da się ze sobą połączyć. I nasze zmaganie polega na tym, że my je ciągle staramy się połączyć. Może tak nie myślicie, ale ja wam zaraz to wcisnę i będziecie już... Zmienię wasze myślenie. Nie ma już czegoś takiego jak mikstura starego i nowego ciemności i światłości. Dlatego, że wiecie co jest, jak wymieszasz ciemność ze światłością, to masz strefę mroku. To i chrześcijanie funkcjonują w strefie mroku. Jest tak pół widno i trochę ciemno. Trochę widzę, ale trochę nie widzę. Doświadczam Bożą miłość, ale się go boję. Bóg mnie kocha, ale czasami się złości na mnie i tak dalej, i tak dalej. I od razu, wiecie, od razu wiadomo, że mi się włącza. Nie utożsamiajcie tego z tym nauczaniem, które jest właśnie przeciwko prawu, które mówi, bo ono w rzeczywistości i też nauczanie o łasce też takie przesadzone, które mówi, już możesz robić co chcesz, jesteś pod łaską, po prostu możesz robić co chcesz. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli myślisz, że możesz robić co chcesz pod łaską, jeżeli myślisz, że możesz, nie wiem, co wieczór się upić, strzaskać swoją żonę, zdradzić ją i robić różne inne rzeczy i później w niedzielę przyjść do kościoła i spoko jest, wszystko jest dobrze, bo ty jesteś pod łaską, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w królestwie ciemności i potrzebujesz Zbawiciela. Po prostu potrzebujesz się nawrócić. Więc to nie o tym jest mowa. Ale nie ma takiej mikstury. Nie możemy tego ze sobą połączyć po prostu. A my czasami tak funkcjonujemy jako martwi, a jednak żywi. Martwy, ale dalej musi pracować. To jest świetna definicja zombie w zasadzie. Jestem martwy, ale muszę pracować. Niesamowity werset liście do Hebrajczyków też w 4 rozdziale jest to, że możemy z odwagą przystępować do tronu łaski. To jest niesamowity werset. Słuchajcie, jak sobie pomyślicie o nim, że z odwagą przystępujemy do tronu łaski. Kiedy przystępujesz do tronu łaski? tam jest powiedziane, że kiedy przystępujemy, kiedy jest ten dobry czas, żeby przychodzić do tronu łaski, żeby doświadczyć łaskę Bożą, kiedy potrzebujemy, w czasie potrzeby, kiedy potrzebujemy, przychodzimy do tronu łaski z ufnością, znaczy z wiarą, ze śmiałością przychodzimy przed Jego tron. Nie z obawą, że może tym razem się już łaska wyczerpała, że może się już skończyło. I jest powiedziane, że przychodzimy w czasie potrzeby. Czas potrzeby jest wtedy, kiedy wiesz, że potrzebujesz łaski. Nie wtedy, kiedy jesteś na haju chrześcijańskim, wszystko jest super, świetnie i tak dalej. Ale wtedy jest powiedziane w czasie potrzeby. Potrzebujesz łaski, przychodzisz do Niego i znajdujesz tą łaskę tam. Chcę wam powiedzieć, że list do Hebrajczyka, jak czytacie 10 rozdział, 9, tam jest pokazane, co może nawet w 9. Stara i nowa służba Boża, jest powiedziane to, co Pan Chrystus uczynił, co Jezus uczynił na krzyżu. Gdzie jest powiedziane, że wszedł raz na zawsze do świątyni z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I jest powiedziane, że Jego krew oczyszcza nas oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wiecie, to służenie Bogu, które wynika z miłości, ono uwalnia nas od martwych uczynków. Jesteśmy uwolnieni przez krew Chrystusa, jesteśmy uwolnieni od martwych uczynków, od tego własnego potu, od własnego starania się i zabiegania. My jesteśmy czasami, wyobraźcie sobie, to tak jakby moja córka myślała, którakolwiek z nich, że żeby doświadczyć mojej miłości, ona musi mi pierw postarać się i obiecać różne rzeczy. One czasami tak robią, wiecie, przychodzą do mnie i mówią: ja już się więcej nie będziemy kłócić, już więcej nie zbiję, już więcej tego nie zrobię. I tak dalej. Takie obiecanki, cesanki. Wiecie, i my też tak robimy przed Bogiem. Nie wiem, czy macie taką świadomość, że czasami, wiecie, pamiętacie tę sytuację, kiedy czuliście Bożą obecność i czuliście przekonanie o grzechu i mówicie: Panie Jezu, już więcej tego nie zrobię. Te intensywne modlitwy: Panie Jezu, obiecuję Ci, że już więcej tego nie zrobię. I Pan Jezus patrzy na Ciebie: no kłamczuchu jeden. Naprawdę myślimy, że Panu Bogu zależy na tym, żeśmy powiedzieli: ja już więcej tego nie zrobię. Panu Jezu, oddaję Ci swoje życie, już teraz więcej tego nie zrobię. Teraz będę już idealny od tego momentu. Już ani raz nie upadnę, możesz mi znak jakości na czoło wcisnąć. Jestem po prostu, już będę bez skazy i bez mazy dla Ciebie. I my jesteśmy śmieszni w tym, wiecie, tak, czasami mamy takie modlitwy i takie myślenie i Pan Jezus patrzy na nas i wie doskonale. No, naprawdę myślisz, że o to chodzi? Naprawdę myślisz, że... I co ja mam teraz zrobić? I co ja mam teraz jakoś Cię bardziej kochać? Nie mogę Cię bardziej kochać. Nie mogę Cię mniej kochać. Patrzę, gdzie jestem w swoich notatkach. I nie zacząłem jeszcze ich.
Rozumiem cię.
Wiecie, Chrystus w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Gdzie to jest? 15 rozdział, sam początek. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi tak: przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I on mówi: podaję wam to, co sam przyjąłem. Ktoś mi to powiedział. Ja to przyjąłem. co przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i został pogrzebany i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Apostoł Paweł streszcza tutaj całą Ewangelię. Mówi, słuchajcie, daję wam Ewangelię. Przypominam wam, czym jest Ewangelia. Że Chrystus... Ewangelia jest jedna, Ewangelia Chrystusa, ale jakby z trzech dni się składa, tak? Że jest powiedziane, że Chrystus umarł za grzechy nasze, został pogrzebany i że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według Pisma. I powiem wam, że my jako Kościół czasami mam wrażenie, że funkcjonujemy w pierwszym dniu, w tym pierwszym fragmencie. Chrystus umarł za nasze grzechy. I Ewangelia nam się na tym kończy, kropka. Chrystus umarł za nasze grzechy. I takie jest przesłanie, to główne przesłanie, które mówimy. Chrystus umarł za twoje grzechy. I kończy, wyobraźcie sobie, że Biblia się kończy na tym fragmencie, gdzie Pan Jezus na krzyżu mówi, wykonało się. I to są ostatnie słowa w Biblii zapisane, jest kropka. I teraz wszyscy stoimy, myślimy, ale co się wykonało? Co się wykonało? Ale co to znaczy? Panie Jezu, wykonało się, to znaczy, że co? Że ja skończyłem swoją klękę, teraz ty? Teraz ty masz coś robić? Co ja mam robić? Co znaczy, że się wykonało? Wiecie, że Słowo Boże, że na tym się nie kończy, to, co się tam dokonało na krzyżu, na tym się nie kończy. Jedna rzecz to jest to, że Chrystus umarł za nasze grzechy, to znaczy, że Chrystus przez śmierć Chrystusa przychodzi do nas usprawiedliwienie. Przez śmierć Chrystusa przychodzi do nas oczyszczenie i usprawiedliwienie. Ale jest kolejna rzecz, która jest tam powiedziana. Jest pogrzeb. Pogrzeb, doświadczenie tego pogrzebu, które jest w ofierze Chrystusa, to jest, ja myślę, że to jest, że my potrzebujemy, żeby pogrzebać swoje stare rzeczy, swoją starą tożsamość, swoje stare myślenie, te kłamstwa, które w naszym życiu działają, funkcjonują, całą przeszłość i przyjąć to, kim my jesteśmy naprawdę, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że ty jesteś nazwany Jego synem i jesteś Jego córką. I to jest twoja tożsamość. Cokolwiek się dzieje, ty masz tożsamość syna i córki. Ale jest też trzecia rzecz. I powiem wam tak. Śmierć Jezusa ciebie nie zbawia. I wiecie, już powinniście mnie zdjąć stąd w tym momencie, w kaftanie, wyprowadzić. Tak, że za wolno reagujecie. Nie wiem, gdzie są ci porządkowi. Powiedziałem, że śmierć Jezusa nas nie zbawia. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest coś, co Słowo Boże nam pokazuje. Dlatego, że śmierć Jezusa daje nam przebaczenie i oczyszczenie, i usprawiedliwienie. Jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa. Wyobraźcie sobie coś takiego, że macie martwe ciało, które umarło z powodu raka i ma guzy w całym ciele. Jest martwe, umarło, ten człowiek umarł. Teraz możesz wziąć chirurga, który może wziąć i te wszystkie guzy wyciąć z tego ciała. I może oczyścić to ciało. I ciało będzie oczyszczone, będzie pozbawione raka, pozbawione guzów. Tylko jest szkopu w tym, że dalej będzie martwe. Będzie oczyszczone, ale będzie martwe. I czego potrzebuje to ciało, żeby funkcjonować? Potrzebuje życia. Nie ma życia dalej. I życie dla nas, to wzbudzenie jest wtedy, kiedy jest zmartwychwstanie Chrystusa. W zmartwychwstaniu Chrystusa jest nasze życie. I przeczytam wam te wersety, że tak nie mówię tak bez sensu. Przeczytam wam 14 werset. Aha, jeszcze jedno. Powiem wam, że jak nie ma zmartwychwstania, to nawet jeżeli wierzymy w śmierć Jezusa, jeżeli głosimy śmierć Jezusa, A jeżeli głosimy w Jego śmierć, to jakby to nie ma żadnego sensu. Apostoł Paweł powiedział, to nic, co nic nie daje. Jeżeli się okaże, że nie ma zmartwychwstania, to całe nasze głoszenie, cała nasza Ewangelia, wszystko jest bez sensu. Wszystko się opiera na zmartwychwstaniu Jezusa. Jest powiedziane tak. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też cała nasza wiara. I wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi. Bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystus wzbudził, że Chrystusa wzbudził, którego tak naprawdę nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeżeli umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Tak apostoł Paweł z grubej rury tutaj przywalił. Zobaczcie, co mówi 17 werset. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, jeżeli nie przyjąłeś tego, to dalej jesteś w swoich grzechach. Choćbyś nie wiem, co się starał, jak bardzo się wysilał, jesteś dalej w swoich grzechach. I list do Rzymian, 5 rozdział. Może od 9. Może 10 werset. Może od 8. Zacznijmy od 6. Od 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. To jest ważne, że Chrystus, kiedy byliśmy słabi, jest powiedziane, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, umarł za nas. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I zobaczcie 10 werset. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez co? Przez śmierć Jezusa, przez śmierć Syna, to tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Chrześcijaństwo to nie jest polepszenie swojego, chrześcijaństwo to nie jest ulepszanie swojego życia. Wiecie, dużo mamy tego mówienia o tym, jak polepszyć swoje życie, ulepszyć. Dużo mamy konferencji, jak być lepszym chrześcijaninem, jak więcej zdobyć, więcej osiągnąć i w ogóle być takim, wiecie, stuprocentowym i takim na maksa super, hipersprężystym wierzącym. Ale chcę wam powiedzieć, że do tego nie trzeba Ewangelii. Do czego Pan Jezus nie jest potrzebny wcale, żeby mieć super, hiper, lepsze życie. Naprawdę. Siłownia. Trochę filozofii marketingu sieciowego. Takiej pop psychologii wystarczy spokojnie, żeby człowiek się lepiej poczuł. Żeby czuł, że ma lepsze życie. Pan Jezus nie umarł po to, żebyś ty miał lepsze życie. I nie przyszedł po to, żebyś ty miał lepsze życie, a ja, żebym miał lepsze życie, tylko żebyśmy...
Gorsze.
Jest w tym trochę prawdy. Nie da się ukryć.
Nie będę, przepraszam.
Ja już kończę, nie, bo żona już mówi, żebym już kończył. Chcę powiedzieć, że byliśmy, szliśmy sobie koło...
Nie, powiedz, jakie to życie mamy. Myśl skądś.
Myśl jest taka, że Pan Jezus... Aha, po co? Pan Jezus... Pan Jezus przyszedł po to, żeby po prostu się przez nas objawiać.
A
żeby inni widzieli Jezusa i żeby przepływała przez nas Jego obecność, Jego moc, Jego życie, Jego miłość, to wszystko, a nie żeby polepszyć nasze życie, bo to nie zawsze idzie w parze. I to jest to, co pastor Marek tu powiedział. Czasami może być gorzej.
Ale to jest nowe życie.
Tak. I wiecie, jogina widzieliśmy takiego, co stał, nie wiem, czy widzieliście go, kojarzycie go tego, co tam stoi przy zamku, nie, tam przy Magdy Gessler, tam przy Zamku Królewskim, przy tej restauracji. Stoi jogin. Stoi na głowie i ma, wiecie, jest tylko w spodniach, jest rozebrany, śnieg, zima, on sobie stoi na głowie i nie ma, w ogóle jest goły tutaj na górze. I ma napis, że to, że dzięki jodze nie odczuwa zimna i w ten sposób jest niezależny od gazów Putina. Tak miał napisane. Nie potrzebuje ogrzewania. Słuchajcie, to jest jedna rzecz. A druga, dzięki tej pozycji od jakiegoś czasu nie pije alkoholu, bo się nie da. Bo się nie da. Także jest trzeźwy dzięki temu. Także widzicie, lepsze życie. Nie potrzebujecie Jezusa do tego, naprawdę. Wystarczy joga. Może, nie wiem. Nie wiem, co z tego przyjęliście. Proszę. Mam nadzieję, że to nie będzie ta jedyna rzecz, którą zapamiętacie z tego, co mówiłem.
Oczywiście, że
tak.
Źle na
okej. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje objawienie dla nas, za to, że mówisz do nas. Ja proszę Cię, żeby to, co rzeczywiście pochodziło od Ciebie, to z czym Ty się zgadzasz, z tym, co ja tutaj mówiłem. Żeby to, Panie, zostało w nas, żeby to wzrastało w nas, żeby to wydawało owoc, Panie. Niech przyjdzie Twój Duch Święty, Panie, ze Twoją mocą i uwolni nas od tego, od tych sierocych myśli, od tych niewolniczych myśli, tych myśli pracowników uciążonych, Panie. Niech przyjdzie Twoje objawienie, ta wolność synów i córek, Twoich dzieci, Panie. Niech przyjdzie ta wolność do tego, żeby zrozumieć, na czym polega łaska, jak łaska działa w naszym życiu, Panie, żeby pozwolić jej działać, żeby prowadziła nas do uświęcenia, do posłuszeństwa Tobie, które jest radością, które jest w radości, które jest w duchu radości, które jest cieszeniem się Tobie i zachwycaniem się Tobą i patrzeniem na Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, że to jest naturalne dla nas. Kiedy patrzymy na Ciebie, kiedy spoglądamy na Ciebie, że to jest naturalne dla nas, że jesteśmy Tobie posłuszni, że chodzimy w świętości, że to nie jest zmaganie, że to nie jest wysiłek nasz własny, ale to jest Twoja moc i to jest Twoja łaska. I niech to przyjdzie, Panie, przyjdź ze swoją łaską i wylej to na nas, wylej to na swój Kościół, niech przyjdzie Twoje uwolnienie do nas, abyśmy mogli funkcjonować w tym wszystkim, co Ty dla nas przeznaczyłeś, Panie. Te wszystkie rzeczy, które Ty przynosisz, te nadnaturalne, te rzeczy, które pochodzą prosto z Twojego Ducha, Panie, które wykraczają poza umysł, wykraczają poza nasze ciało, poza nasze zrozumienie, Panie. Niech przyjdzie wolność w tym wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest zależne od tego, co my robimy. Nie jest zależne od naszych własnych wysiłków, ale to jest Twoja łaska i to jest Twoja obecność, Panie. Amen.